razem dzisiaj uczyli się ze Słowa Bożego. Starych rzeczy i nowych rzeczy. Będziemy mówili o rzeczach, które znamy, i o rzeczach, może, których nie znamy jeszcze, a poznamy. Żeby poznawać Pana, żeby zbliżać się do Niego, żeby rozumieć Jego ścieżki, żeby zobaczyć, jak wspaniałym strategiem jest nasz Pan Jezus Chrystus.
Amen.
Jakieś 3 miesiące ostatnio temu opowiadałem kolejny odcinek z serii Wyznania apostoła Piotra. Pamiętacie? Jeżeli pamiętacie, około 3 miesiące temu, tak mniej więcej. To był 3 odcinek. Dzisiaj chcę zrobić 4 odcinek, czyli kolejny, żeby tę opowieść troszeczkę posunąć do przodu. Ale zanim będę mówić o rzeczach nowych, najpierw króciutkie przypomnienie przez 10 minut, może 15 minut, najważniejszych spostrzeżeń poprzednich. Jesteście gotowi?
Tak.
Zawsze na słowo.
Super. A więc najpierw powtórkę. A więc w okolicach Cezarei Filipowej Jezus zadaje uczniom pytanie, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. To jest ten moment, od którego zaczniemy. I dowiadujemy się, że ludzie uważają go za proroka, co tak naprawdę umniejsza jego rolę i jego wagę. Skojarzenie Jezusa z prorokiem bardzo umniejsza rolę Jezusa. To tak jakby rozpoznać albo popatrzeć na króla, nie rozpoznać króla i powiedzieć, a to jest sługa na dworze królewskim. Zadając pytanie, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, Jezus w tym samym pytaniu udziela podpowiedzi. Ponieważ zwrot Syn Człowieczy był to jeden z tytułów, których miał używać Mesjasz i wszyscy o tym wiedzieli. Można by więc to pytanie tak sformułować, za kogo mnie ludzie uważają, mnie, Syna Człowieczego, czyli Mesjasza. Czy ludzie wierzą, że ja, Syn Człowieczy, jestem Mesjaszem? A jaka była odpowiedź na to pytanie? A odpowiedź była taka, że ludzie nie uważają Cię za Mesjasza, tylko za proroka. Tak ludzie patrzyli na Jezusa. Pamiętamy to doskonale, tak? Że mówili, że jestem takim prorokiem, czy innym. I potem Jezus pyta się uczniów, za kogo Wy mnie uważacie? I znowu nie było to pytanie o coś tajemniczego, nieznanego, niezrozumiałego, coś, o czym nikt nie wiedział. Uczniowie, a szczególnie bracia, Andrzej i Szymon, jak przyszli do Jezusa po raz pierwszy, to jest opisane w Ewangelii Jana, w rozdziale pierwszym, wiedzieli, że poznali Mesjasza już po pierwszym spotkaniu. Pamiętacie zapewne, nieprawdaż? Przyszli i od razu wiedzieli, że spotkali Mesjasza. A więc to tak, jakby Jezus się pytał, czy ja jestem Mesjaszem, czy tylko prorokiem? Czy pójdziecie za opinią ludzi, czyli za głosem ciała i krwi? Czy też uwierzycie w świadectwo Ojca o mnie na podstawie moich uczynków, czyli cudów, których ja dokonuję. Jest to objawienie Ojca. I jak ludzie widzieli, jak Jezus wskrzeszał z martwych ludzi, jak nakarmił 5000, jak przebaczał ludziom ich grzechy, a przecież tylko Bóg może przebaczać grzechy, jak miał absolutną, totalną władzę nad demonami, czego żaden człowiek w tamtych czasach nie miał, to niektórzy dostrzegali w nim Mesjasza, ale mimo wszystko niektórzy, którzy go nie lubili, mówili, że on jest tylko prorokiem. Jezus powiedział, że Ojciec składał świadectwo o nim w ten sposób, to jest Ewangelia Jana 10, rozdział 25, werset. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. A więc Piotr patrzył na to, co czyni Jezus i widział w tym świadectwo Ojca, które Ojciec składał o Synu swoim i uwierzył, że Jezus jest kim? Mesjasz. Czasami, kochani, możemy pomyśleć, że Ojciec objawił Piotrowi coś nowego, jakiś sekret, którego nikt inny nie znał i tylko Piotr o tym się dowiedział poprzez objawienie z nieba. Ale prawda jest taka, że objawienie, które Piotr otrzymał, nie było żadnym sekretem, żadną nową informacją, której inni uczniowie by nie wiedzieli. Wszyscy wiedzieli, że Jezus jest prawdopodobnie Mesjaszem. Wszyscy to wiedzieli. Pamiętacie Jana Chrzciciela, który będąc w więzieniu posłał swoich uczniów. Czy jesteś tym? Czy na innego mamy czekać? Prawdopodobnie on jest Mesjaszem. Wszyscy to wiedzieli. Ale nie mieli tej pewności, ponieważ Mesjasz, według ich zrozumienia, miał przejąć władzę na ziemi i miał wyzwolić Izraela. To była jedna z pierwszych rzeczy, którą Mesjasz miał dokonać. Oni tak to rozumieli. A ponieważ Jezus nie palił się do tej funkcji, żeby objąć władzę w Izraelu i wszcząć wojnę przeciwko okupantowi, nie chciał tego robić. W związku z tym mieli wątpliwości jako ludzie. To zrozumiałe, nieprawdaż? My pewnie na ich miejscu też moglibyśmy mieć wątpliwości. Czyli nie mieli tylko pewności, czy na pewno jest Mesjaszem ze względu właśnie na jego niechęć wejścia w rolę króla, wybawiciela Izraela i ze względu na opinię ludzi, którzy uważali Jezusa za kogo?
Za proroka.
Za proroka. Czyli Jezus zadaje to pytanie uczniom znowu z podpowiedzią, czy Syn Człowieczy, a więc Mesjasz, czyli ja, jest Mesjaszem. I Mateusz 16:16, odpowiadając Szymon Piotr, rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Chrystus, czyli Mesjasz. A potem w 17 wersecie czytamy: A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Kochani, dzisiaj ludzie na świecie, zresztą nie tylko dzisiaj, czytają Biblię, czytają świadectwo, które apostołowie złożyli o Jezusie Chrystusie, ale w to nie wierzą. Czytają, są świadomi tego, ale w to nie wierzą. Dlaczego? A dlatego, że potrzebne jest objawienie Ojca. Wewnętrzne przekonanie, które otrzymujemy z góry, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Odkupicielem, że jest Zbawcą. Amen? A więc, jeżeli dzisiaj wierzysz, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Odkupicielem, że jest Twoim Zbawcą, to co to oznacza? Tak, błogosławiony jesteś, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec, który jest w niebie. Amen?
Amen.
Chwała Jezusowi. Tak jest. Tak. Halleluja. To nie jest jakaś tajemnica zakryta, o której nikt nie słyszał, nie wiedział. O tym czytamy, o tym słuchamy, ale Ojciec musi dać nam objawienie wewnętrzne, że tak jest i wtedy wierzymy. Kiedy Szymon przychodzi po raz pierwszy do Mesjasza, otrzymuje nowe imię. Jakie imię?
Piotr.
Piotr, czyli Petros. Otrzymuje nowe imię Petros. Jak tylko po raz pierwszy go Jezus widzi, to jest Ewangelia znowu, jak się tylko pojawia przed jego oczyma, ty jesteś Szymon, będziesz nazywał się Petros. Od razu. Wiemy, że jeżeli w Biblii Bóg coś robi, to robi to bez powodu, czy robi to w jakimś konkretnym celu? Ponieważ Pan już widzi co?
Przyszłość.
Tutaj już, mówiąc do niego, że będziesz miał na imię Petros, już Jezus widzi ten moment, kiedy Piotr później, lata później, powie do niego: Ty jesteś Mesjaszem, a wtedy on mu odpowie: Ty jesteś Petros. Już to widzi, już jest wszystko przygotowane, nie ma żadnych rzeczy przypadkowych. I teraz tak, Jezus mówi: Ty jesteś Petros i na tej Petra, tam po grecku słowo skała, czyli opoka, to jest Petra, Ty jesteś Petros i na tej Petra zbuduję Kościół mój. Także słówka Petros i Petra to jest taka typowa gra słowna. Czyli słowa, które brzmią podobnie. Tak nawiasem, Petra znaczy skała. Czyli jeżeli przetłumaczymy te dwa słowa na polski język, to taką treść będziemy mieli. Ty jesteś kamień i na tej skale zbuduję Kościół mój. Teraz, kochani, Biblia hebrajska zawiera całe mnóstwo gier słownych. Całe mnóstwo. Wszyscy Żydzi są tego świadomi, że ich Biblia zawiera całe mnóstwo takich gier słownych, gdzie słówka są do siebie podobne. Na przykład, jeden tylko przykład. Pierwszy człowiek, Adam, został zrobiony z ziemi. A ziemia to jest Adama. Czyli skąd pochodzi Adam? Z Adama. I tak dalej. W hebrajskim jest tego całe mnóstwo. W tekście Biblii hebrajskiej. Natomiast w greckim, tutaj akurat mamy ten rozdział i werset, że jest powiedziane Petros i Petra. I to znowu nie jest przypadek. Aby oddać tę grę słowną w języku polskim, bo po polsku kamień, czyli Petros, i skała brzmią zupełnie inaczej, prawdaż? Kamień, skała. Te słowa brzmią zupełnie inaczej. Sugeruję, żebyśmy przyjęli takie słowo, które jest podobne troszkę po polsku, czyli skałka, mała skała. I brzmiało to po polsku w ten sposób. Ty jesteś skałka i na tej skale zbuduję Kościół mój. Ty jesteś Petros i na tej Petra zbuduję Kościół mój. Czyli z tekstu wynika wyraźnie, z samego tekstu, że skała nawiązuje bezpośrednio do kamienia. Czyli z kamienia robi się skała. Ty jesteś skałka i na tej skale zbuduje kościół. Wniosek może być tylko jeden. Że Petros, o którym mowa wcześniej, zostaje później nazwany Petra. Albo kamień, o którym mowa wcześniej, zostaje później nazwany skałą. I tak nawiasem, wiecie z historii i z naszych doświadczeń różnych, że ludzie mają z tym straszny problem. Dlaczego? Ponieważ jest tradycja chrześcijańska i Kościół Rzymski zbudował na tym całą swoją teologię i z Piotra zrobił kogoś bardzo ważnego, bardzo wielkiego. Z Piotra kogoś, kim on nigdy nie był, tak nawiasem. Natomiast Kościół protestancki, który poszedł w drugim zupełnie kierunku, wbrew przeciwnie, z Piotra robi sierotę. Bo jak kaznodzieje mówią o Piotrze, to jest taki niestały człowiek, zmienny, powiedzmy, który zaparł się Jezusa i różne złe rzeczy o nim wyciągają, po to, żeby udowodnić, że oczywiście nie jest możliwe, żeby było to powiedziane tutaj, że na nim cokolwiek będzie budowane. Oczywiście, jeżeli jesteśmy szczerze, podchodzimy do samego tekstu, to musimy stwierdzić z pewnością, że tutaj Jezus nazywa Piotra skałą. Zdecydowanie tak jest na pewno, bo tam są określniki i na tej skale. Czyli Piotr, kamień, staje się skałą. I teraz uwaga, w Biblii znajdziemy inne podobne przykłady, podobnych sytuacji. Jest taka historia, że pewien rolnik młócący pszenicę o imieniu Gedeon młóci sobie pszenicę, a do niego przychodzi anioł i zwraca się do niego w ten sposób. Sędziów 6:12. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczy. Wyobrażacie sobie chłopa młócącego cepem? Pan z tobą, mężu waleczy. Potem jest człowiek, który ma na imię Abraham. Czyli dosłownie to znaczy na polski wywyższony ojciec. I w Genezis, czyli w pierwszej Mojżeszowej 17:5 czytamy: Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, tak Pan mówi na niego, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Czyli prosty rolnik wcześniej staje się wielkim wojownikiem. Wywyższony ojciec, czyli Abram, staje się ojcem wielu narodów. A tu w Nowym Testamencie kamień, czyli Petros, staje się skałą, czyli Petra. Teraz symbolika skały w Izraelu była doskonale znana. Ludzie wiedzieli, co jest skała. W Izajaszu 51, werset 1 i 2 czytamy: Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani. I na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca. I na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. Kochani, Żydzi mieli pełną świadomość, że Abraham jest nazywany skałą. W ich świadomości Abraham to jest skała, na której oni jako naród się budowali. Czyli ta świadomość, że Abraham jest skałą, pochodziła zarówno z Biblii, z Księgi Izajasza, ale pochodziła też z tradycji rabinistycznej, bo rabini to samo nauczali. I kiedy Jezus mówi do Piotra: Ty jesteś kamień i na tej skale zbuduję kościół mój, to są te słowa, które Piotr i uczniowie Jezusa mogli skojarzyć z kim?
Z Abrahamem.
Mogli skojarzyć z Abrahamem. Z wielką rolą, którą Abraham miał, bo od niego pochodzi naród izraelski i teraz mogli zrozumieć, że coś nowego się za chwilę zacznie. A my wiemy, że to, co nowego się zacznie wkrótce, to się nazywa co? Nowe
przymierze.
Stworzenie. Tak, oczywiście. I nowe przymierze z tym. Nowe stworzenie zaczyna się. Wkrótce zaczyna się nowe stworzenie. Bóg na nowo wszystko stwarza. I Piotr ma tego świadomość, że coś tu ważnego się dzieje. Tak jak Abraham był bardzo ważnym narzędziem w rękach Boga, tak teraz Piotr mógł zrozumieć i poczuć, że jest bardzo ważnym narzędziem w rękach Boga. Pozorny problem interpretacyjny jest taki. Jakże Piotr może być nazwany skałą, skoro skałą Kościoła jest kto?
Chrystus.
1 Koryntian 3:11. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Naucza Paweł. W innym miejscu Paweł mówi, w Efezjan 2:20, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Czyli Chrystus w tym fundamencie ma najważniejszą rolę, a my jako Kościół jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Tak nawiasem, bez udowadniania tego, bo dzisiaj nie ma na to czasu, są to prorocy Starego Testamentu. Nie mówimy o prorokach Nowego Testamentu, jeżeli chcecie kiedyś wam to udowodnić, ale dzisiaj nie zajmiemy się, bo to zajmie za dużo czasu. Czyli prorocy Starego Testamentu i apostołowie Nowego Testamentu, którzy niejako pełnią rolę proroków teraz, na nich stoi nasz Kościół. Między innymi jednym z apostołów jest to Piotr. On jest w fundamencie. I co to jest fundament apostołów, proroków, na którym zbudowanie jest Kościół? Kochani, są to ich słowa. Są to ich słowa, to jest zwiastowanie o Chrystusie, bo na tym Kościół stoi, na zwiastowanie o Chrystusie. Pamiętamy, jak Korneliusz słyszy Ewangelię pochodzącą od Piotra, Dzieje Apostolskie 11:14, a on, czyli Piotr, powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały dom twój. A jakie są to słowa, które zwiastował Piotr, Paweł i inni apostołowie? Są to takie słowa, 1 Koryntian 1:23. My zwiastujemy kogo? Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów prawdzie zwaruszenia na pogan głupstwa. Czy skałą, kochani, jest Chrystus, osoba Chrystusa? Skałą są apostołowie, w tym Piotr, w sensie ich zwiastowania. Jeszcze raz to powtórzę. Skałą jest Chrystus, w sensie osoba Chrystusa, ale skałą w języku biblijnym są też apostołowie, czyli ich zwiastowanie Chrystusa. Tak to powinniśmy rozumieć. I teraz tak, pójdziemy tym torem dalej, żeby nie było żadnych wątpliwości. W Biblii znajdziecie bardzo dużo tego rodzaju sprzeczności, pozornych sprzeczności. Dam wam inny przykład. W Rzymian 15:20 Paweł mówi tak. A przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie. Bo ktoś tam inny głosił, nie Paweł, tylko ktoś inny głosił i to jest jaki fundament? Cudzy fundament, czyli założony przez innego człowieka. Czyli zobaczcie, mówiąc o cudzym fundamencie, Paweł nie ma na myśli kogoś innego, kto zwiastował Chrystusa. Z jednej strony Paweł mówi o tym, że można budować tylko na fundamencie Chrystusa. Z drugiej zaś mówi o cudzym fundamencie, czyli nie nazywa tego fundamentem Chrystusa, lecz fundamentem jakiegoś innego ewangelisty. Czy zatem fundament, po grecku temelion, założony przez innego ewangelistę, nie jest fundamentem, czyli temelion Chrystusa? No oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. To samo inni ewangeliści mogli powiedzieć o Pawle, że tam, gdzie Paweł był, tam zwiastował i tam nauczał, to jest to fundament Pawłowy. A tak naprawdę był to fundament Chrystusa. W każdym razie, czy to będzie fundament Pawła, Piotra, czy innego ewangelisty, wszyscy oni zwiastują Chrystusa, czyli ostatecznie jest to fundament Chrystusa. Inny przykład pozornej sprzeczności pomiędzy Jezusem a Pawłem. Mateusz 23:8. Posłuchajcie tych słów. Jezus mówi tak. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus. A wy wszyscy jesteście braci. I w kolejnym wersecie, wersecie 9, 23 rozdziału, nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Nauczyciel po grecku didaskalos, ojciec po grecku pater, jest jeden didaskalos, jest jeden pater. Tak Jezus nauczał. A jak czytamy pierwszy list do Koryntian, 4:15, na przykład, to czytamy. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Tak jest napisane? Tak jest napisane. I tam... ojców macie niewielu, jest użyte greckie słowo pater. Czyli Paweł mówi o sobie, że jest pater. W Efezjan 4:11 czytamy słowa Pawła. On mówi, że on w Kościele ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Nauczyciel po grecku didaskalos. Tak? A Jezus mówił, żeby jak? Że jest jeden was, wasz didaskalos. Chrystus. A tutaj Paweł mówi, że są takie duchowe dary, a jednym z nich jest nauczyciel, czyli Didaskalos. Mało tego, Paweł o sobie mówi, 1 Tymoteusza 2,7, na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem, prawdę mówię, nie kłamię. I posłuchajcie dalej. Nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. On został ustanowiony przez Pana kim? Didaskalos. Czyli nauczycielem. A co Pan mówił? Że tylko jest jeden nauczyciel. Tak? W Galacjan 3,7 z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Są synami Abrahama, mówi Paweł. Czyli wierzący w Chrystusa są synami Abrahama. Jeżeli my jesteśmy synami Abrahama, to kto Abraham jest dla nas?
Ojcem.
Ojcem. A co Jezus mówił wcześniej? Żeby ojcem nikogo nie nazywać, bo jest tylko jeden ojciec w niebie. Tak czujecie? To są te pozorne sprzeczności, których w Biblii jest bardzo dużo. Skoro wierzący w Chrystusa są synami Abrahama, to Abraham jest ich ojcem. Jak mamy się do tych pozornych sprzeczności ustosunkować? Czy Abraham jest naszym ojcem, a my jego dziećmi przez wiarę w Chrystusa? Myślę, że odpowiedź na to jednoznacznie. Musimy powiedzieć, że jest. I my jesteśmy. Czy Bóg jest naszym ojcem, a my jego dziećmi? Tak jest. Czy Paweł jest ojcem Koryntian, bo zrodził ich przez Ewangelię? Jest. Czy Paweł jest nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie?
Jest.
Czy Chrystus jest naszym jedynym nauczycielem, a my wszyscy jesteśmy braćmi? Tak jest? Tak też jest. Paweł stał się ojcem Koryntian, bo zrodził ich przez Ewangelię, a tym samym oni stali się dziećmi Boga. Dziećmi Ojca, dziećmi Boga. A Bóg stał się ojcem Koryntian. Jednocześnie. Czyli Paweł jest ich ojcem i Bóg jest ich ojcem. Jedno jest prawdziwe i drugie jest prawdziwe. Jednakże Paweł jest ich ojcem w innym znaczeniu niż Bóg. Bo Paweł sam jest dzieckiem Boga. Tak jak Koryntianie. Bo źródłem wszelkiego ojcostwa jest Bóg. I Paweł świadomy tego mówi w liście do Efezjan, 3 rozdział 14 i 15 werset mówi tak. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. On wie, że wszelkie ojcostwo pochodzi od Boga. A jednocześnie on jest ojcem Koryntian. A jego ojcem jest Bóg. Paweł jest nauczycielem pogan w wierze i poprzez to Chrystus staje się ich nauczycielem. Tak? Bo my, kochani, dzisiaj uczymy się od kogo? Jak czytamy Biblię najczęściej z Nowego Testamentu? Od Pawła. A czytając Pawła, kto nas uczy?
Jezus.
Czyli Paweł jest nauczycielem i Chrystus jest nauczycielem. Jednakże Paweł jest ich nauczycielem w innym znaczeniu niż Chrystus. Bo Paweł sam jest uczniem czyim?
Jezusa.
Amen. Czy Piotr jest skałą, na której zbudowany jest Kościół? Oczywiście, że jest. Czy Chrystus jest jedyną skałą i jedynym fundamentem Kościoła? Oczywiście, że jest. Piotr jest skałą i Chrystus jest skałą, ponieważ fundament Piotra to fundament Chrystusa, ponieważ Piotr głosi Chrystusa. Ponadto Chrystus jest skałą dla Piotra. Ponieważ Piotr buduje swoje życie na Chrystusie i my budujemy swoje życie na Chrystusie.
Amen.
Paweł jest ojcem Koryntian, ale ojcem Pawła jest Bóg. Paweł jest nauczycielem pogan, ale nauczycielem Pawła jest
Jezus.
Jest Jezus Chrystus. Amen. Źródłem ojcostwa, źródłem nauczania, czy źródłem budowania jest Bóg i nasz Pan Jezus Chrystus. On jest źródłem wszystkiego. Jeżeli my stajemy się duchowymi ojcami, jeżeli my nauczamy, jeżeli my budujemy coś dla Pana, zawsze czerpiemy z tego źródła, którym jest Bóg i nasz Pan Jezus Chrystus. Ponieważ my sami nie jesteśmy źródłem żywej wody. Ale żywa woda płynie ze źródła i płynie przez nas. Jak siostra Lidia nam dzisiaj przypominała wcześniej, pamiętacie? My sami nie jesteśmy źródłem światła. Ale światło, które pochodzi od Pana, od Boga, płynie przez nas. Czyli Piotr sam nie jest budowniczym Kościoła. Ale budowniczy Kościoła, czyli Chrystus, działa w nim i przez niego. Amen. Także macie spokój sumienia w sercu?
Tak.
Tak? Nie czujecie sprzeczności? Nie boicie się powiedzieć, że Piotr jest skałą, że Jezus jest skałą? Rozumiecie to? Tu nie ma żadnych sprzeczności. I teraz, jak Piotr wyznał to Jezusowi, swoją wiarę w Niego, to wtedy Jezus do niego powiedział takie słowo. I dam Ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I tym się dzisiaj będziemy zajmować. Nie do końca, tylko niektórymi tego aspektami, bo temat jest strasznie obszerny. W tradycji żydowskiej broni posiadaczem kluczy niebios jest Bóg. I tylko Bóg. Żydzi wiedzieli, rabini tego nauczali, że jedyną osobą, która posiada klucze niebios, jest Bóg. I jeden rabin powiedział tak, cytuję. Bóg ma trzy klucze w swoich rękach, nad którymi żadne stworzenie, a nawet anioł czy seraf, nie mają kontroli. Te klucze to klucz zmartwychwstania, klucz niepłodnego łona i klucz deszczu. Takie były wierzenia wśród Żydów w tamtych czasach. Że Bóg ma trzy klucze, ma je w swoim ręku i tylko On sam jest posiadaczem tych kluczy niebios. Kochani, jeżeli posiadaczem kluczy niebios jest sam Bóg, i jak ten rabin wcześniej powiedział, że nawet anioł czy seraf nie ma nad tym żadnej władzy ani kontroli, to posłuchajmy jeszcze raz słów Jezusa, który mówi: i dam Ci klucze Królestwa Niebios. Mam do Was pytanie. Mówiąc te słowa, co Jezus tutaj powiedział o sobie?
Może ma władzę dać te klucze.
Czy?
Że jest Bogiem.
Że jest Bogiem. Tutaj powiedział Piotrowi, że stoi przed Tobą Stwórca. Bóg. Nie powiedział, że Ojciec Ci da te klucze. Że Bóg Ci da te klucze. Powiedział: i dam Ci klucze. Kiedyś Jezus powiedział publicznie: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Pamiętacie, co się stało? Wtedy, jak powiedział to? Żydzi co zrobili? Nazbierali kamieni, żeby go ukamienować. Wtedy się Jezus zapytał ich: za jaki to dobry uczynek chcecie mnie ukamienować? A oni mu odpowiedzieli tak, Jana 10:33. Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: nie kamienujemy Cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Tutaj oczywiście w tej sytuacji Jezus rozmawia z Piotrem i wokół są tylko uczniowie. Oni są w okolicach Cezarei Filipowej, tam Żydów nie ma. Tam Żydzi nie chodzili. Więc nie było świadków tej rozmowy. Czyli tutaj Jezus, mówiąc te słowa, nikogo nie gorszył. Teraz nie wchodząc szczegółowo w definicję kluczy Królestwa Niebios, bo to jest znowu na pół godziny albo dłużej, chciałbym Was zaprosić do rozważań na temat najważniejszej ich funkcji, czyli związywania i rozwiązywania, ponieważ jest ścisły związek pomiędzy tym, że dam Ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Czyli ten, kto ma klucze, co robi? Związuje lub rozwiązuje. I teraz, co znaczą te słowa związać i rozwiązać? W samym tekście greckim greckie słowo deo znaczy związać, zawiązać. I greckie słowo luo znaczy rozwiązać, odwiązać. To są ich podstawowe takie znaczenia. I oba te czasowniki mają kilka jeszcze innych znaczeń. One znaczą coś odwrotnego, przeciwnego, czyli jeden czasownik jest przeciwieństwem drugiego. Czyli związać, rozwiązać. Zawiązać, odwiązać. Czyli te dwa słowa są sobie przeciwstawne. I teraz dam wam trzy przykłady użycia tych słów w tekście Nowego Testamentu w znaczeniu ich dosłownym. Jan 1,27. Tutaj mówi Jan Chrzciciel do Żydów, którzy przyszli się go pytać o jego misję. Mówi tak. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. Czyli Jan Chrzciciel mówi, że nie jest godzien rozwiązać rzemyka sandałów Mesjasza, który za nim idzie. I to jest słowo użyte. Mateusza 13,30. Przypowieści o konkolu i pszenicy. Przypowieść. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom. Zbierzcie najpierw konkol i uwaga, powiążcie go w snopki. Na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Powiążcie go w snopki. Słowo powiążcie. Czyli zwiążcie. Marka 11,2. I rzekł im, idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nic z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przeprowadźcie. Czyli w tym wersecie mamy oba czasowniki greckie użyte, czyli ośle jest zawiązane, trzeba je odwiązać. Oczywiście na pewno w tym wersecie z Ewangelii Mateusza Jezus nie mówi o takim związywaniu i rozwiązywaniu, jak rozwiązanie osła, czy związanie osła. Bo jeżeli byśmy to tak rozumieli, no to jeżeli zwiążesz sandał na ziemi, to czy twój sandał będzie związany w niebie? No weźmy dosłownie, tak? Cokolwiek zwiążecie na ziemi, to będzie związane w niebie. A więc jeżeli zwiążesz konkol w snopki na ziemi, no to ten konkol w snopki będzie związany na niebie. Albo jeżeli uwiążesz osła na ziemi, to ten osioł będzie uwiązany w niebie? Tak? Dochodzimy troszkę do absurdalnych rzeczy. Bo to słowo tam jest użyte w zupełnie innym znaczeniu. A teraz popatrzmy na użycie tych dwóch słów troszeczkę w innym znaczeniu. Zobaczcie, jak to samo słowo może znaczyć coś innego. Dzieje Apostolskie 20:22. Paweł mówi tak. I oto teraz zniewolony przez ducha, zniewolony, czyli związany, zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Pamiętacie, że ludzie go ostrzegali, żeby do Jerozolimy nie szedł. A on zniewolony przez ducha, czyli związany przez ducha, albo inaczej zobowiązany przez ducha, czyli Duch Święty nałożył na niego zobowiązanie. I on zobowiązany przez Ducha Świętego do Jerozolimy postanowił pójść. Mimo tego, że wierzący mówili, nie idź, bo tam coś ci się strasznego stanie. W Rzymian 7,2 albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem. Mamy tutaj słowo deo, czyli związać. Związana prawem. I tego nie trzeba tłumaczyć, bo u nas w języku polskim mamy taki sam zwrot. W Mateusza 5,19 to jest piękny fragment. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. I tutaj mamy słowo luo. Znowu, rozwiązać przykazanie, to znaczy unieważnić przykazanie. Mówić, że to przykazanie jest nieważne, nie musisz go przestrzegać. W Jana Ewangelii 10, rozdział 35. Jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, Jezus mówi, a Pismo Święte nie może być naruszone, słowo naruszone w języku polskim, to znaczy właśnie rozwiązane, w sensie unieważnione. Pismo nie może być unieważnione. I teraz w tym znaczeniu słowo związać i rozwiązać brzmiało już nieco bliżej tego znaczenia, o którym mówi Jezus Piotrowi. Czujecie to?
Tak.
Że już nie mówimy o związywaniu butów, o związywaniu sznopków, nie mówimy o związywaniu, powiedzmy, osła czy rozwiązywaniu, mówimy o czymś innym. Aby jednak zrozumieć słowa Jezusa, musimy wiedzieć, jak rozumieli je uczniowie. Przede wszystkim musimy stwierdzić, że uczniowie doskonale rozumieli, co Jezus miał na myśli, mówiąc o związywaniu i rozwiązywaniu. I teraz ja wam zadaję pytanie i daję wam minutkę albo dwie. Skąd o tym wiemy, że uczniowie rozumieli, co Jezus miał na myśli, mówiąc o związywaniu i rozwiązywaniu? Macie czas, minutkę, dwie, skonsultujcie z kimkolwiek chcecie i dajcie mi za minutkę odpowiedź, dobrze? Skąd uczniowie wiedzieli? Proszę bardzo, działamy razem. Pracujemy razem. Pracujemy razem. Skąd uczniowie wiedzieli, co Jezus miał na myśli? Może ktoś ma jakąś myśl? Bardzo proszę.
Mnie na myśl przyszedł tylko Eliasz, który przez 3,5 roku tam prosił, wołał do Pana i przez 3,5 roku niebo było związane, tak? Nie padał deszcz. Nie wiem, tak.
Może.
Takim związaniem.
No się modlił, tak. Modlił się. Rzeczywiście modlił się. Ale wcześniej Pan powiedział, że ma się modlić. Jakieś inne myśli macie? Skąd wiemy, na podstawie samego tekstu Ewangelii, że uczniowie doskonale rozumieli, co Jezus miał na myśli, mówiąc o nich, że zwiążesz, rozwiążesz i tak dalej. Wiedzieli, co to znaczy i co to jest.
Czy mieli na myśli przychodzi wskrzeszenie Łazarza?
Ale to jest jeszcze coś, co nie wydarzyło się tutaj. W Mateusza 16 rozdział, to jest wcześniej. Wskrzeszenie Łazarza następuje kilka miesięcy później.
A jak wypędzali do domu mocy, aby deptali po wężach i tam, żeby wypędzali demony i to wszystko.
Ale to chyba też później.
Tak, też później.
Nie, to oni robili to wcześniej. Wcześniej. Ale... Dobra.
No to nie takie oczywiste.
Dobrze, to zaraz wam coś podpowiem. Jezus mówi kiedyś swoim uczniom, że to kara człowieka, co z niego wychodzi, a nie to, co do niego wchodzi. Jak Jezus to powiedział swoim uczniom, to w Mateuszu 15:15 czytamy od razu coś takiego. A odpowiadając Piotr, rzekł mu: wyłóż nam to podobieństwo. Wcześniej Jezus opowiada im różne przypowieści, między innymi przypowieść o czworakiej roli, czyli o siewcy, który sieje na czterech rodzajach roli. I jak im opowiedział o tym, na przykład w Ewangelii Łukasza 8:9, i pytali go uczniowie, co znaczy to podobieństwo? Jak będziecie czytać Ewangelię od początku do końca, po kolei zauważycie, że jest wiele takich miejsc, gdzie uczniowie, jak czegoś nie wiedzieli, co robili,
pytali się go,
co to jest, o co chodzi. A Pan Jezus często mówił, to i wy tego nie rozumiecie, jakże możecie zrozumieć, jeżeli tego nie rozumiecie i tak dalej. Pamiętacie, to nie są tylko dwa przypadki, tych przypadków jest bardzo dużo. Czyli była taka zasada ogólna, że jeżeli oni czegoś nie rozumieli, zawsze swojego mistrza pytali. A tutaj pytają?
Nie.
Nie pytają!
Tam to są poważne rzeczy,
nie? Nie pytają!
Od klucza.
Nie pytają.
Czyli wiedzą, o co chodzi.
Oni wiedzą, o co chodzi. My jeszcze może nie wiemy, ale oni już wiedzą. Oni już wiedzą doskonale, o co chodzi. Ale teraz tak, zanim sobie wyjaśnimy, co oni myśleli, co oni rozumieli, przypomnijcie mi, co to jest Septuaginta. Co to jest Septuaginta? Proszę bardzo.
Patrzcie, nas teraz dręczy. No, to jest
przetłumaczenie
testamentu z łacińskiego języka. Z greckiego, z łacińskiego. Z łaciny.
Z łaciny? Nie z łaciny?
Z greckiego.
Z greckiego? Na co? Na hebrajski?
Na łaciński.
Kiedy powstała Septuaginta? Nie pamiętacie. Nie pamiętacie. To nic, nic. W III wieku przed Chrystusem król Aleksandrii, Ptolemeusz II, zlecił Żydom, bo w Aleksandrii było bardzo duże zgromadzenie Żydów. Była bardzo duża społeczność żydowska. Tam było ich bardzo dużo, setki tysięcy prawdopodobnie. I on zlecił Żydom, żeby przetłumaczyli na język grecki, bo w tym czasie grecki język był najważniejszym językiem w Aleksandrii, w Egipcie i w Palestynie, bo Grecy podbili Palestynę w tym czasie. I zlecił tłumaczenie Tory, czyli Pięcioksięgu Mojżeszowego, na język grecki, który był przede wszystkim znany. I uwaga, Żydzi, którzy mieszkali w Aleksandrii, wielu z nich znało bardzo dobrze język grecki, ponieważ mieszkali wśród Greków. I jest taka tradycja, o której mówi Józefus, czyli Józef Flawiusz, mówi Filo, czyli taki filozof z Aleksandrii, że Żydzi wydelegowali 72, a według innych źródeł 70 tłumaczy, 70 i od 70 pochodzi słowo Septuaginta, bo Septuaginta znaczy 70. 70 tłumaczy, które przyjechało do Aleksandrii, do Biblioteki Aleksandryjskiej, byli zamknięci w oddzielnych pomieszczeniach i każdy z nich oddzielnie tłumaczył Torę na język grecki, oddzielnie, nie konsultując się ze sobą, a potem ponoć wszyscy się spotkali i porównali te tłumaczenia, które zrobili, okazało się, że są identyczne. Taka jest opowieść. Są identyczne. I uwaga, Septuaginta to było tłumaczone, znaczy później, w następnych latach, kolejne księgi Starego Testamentu były tłumaczone na grecki. One powstawały na przestrzeni mniej więcej 150 lat. Kochani, Septuaginta była najważniejszą Biblią pierwszego kościoła. Pierwszy kościół żydowski i pogański, zanim miał Nowy Testament, zanim powstały księgi Nowego Testamentu, zanim zostały gdzieś tam zebrane, po latach, po wielu latach, to on korzystał właśnie z Septuaginty, to była ich Biblia. Czyli to była Biblia hebrajska, tłumaczona na język grecki. I później Nowy Testament zostaje pisany w większości w języku greckim. I w Nowym Testamencie, który był pisany w większości w języku greckim, cytaty ze Starego Testamentu pochodzą skąd, jak się domyślacie? Z Septuaginty. Są żywcem wzięte z Septuaginty i dlatego czasami tekst tych cytatów jest troszeczkę inny niż tekst pochodzący bezpośrednio z Biblii Hebrajskiej. W każdym razie Żydzi wierzący w Mesjasza i pierwsi chrześcijanie korzystali właśnie z Septuaginty. To była ich Biblia. I teraz olbrzymie znaczenie dla interpretacji Nowego Testamentu, czyli tego, który my mamy, który został w większości napisany w języku greckim, jest właśnie porównywanie słów z Nowego Testamentu ze słowami użytymi przez żydowskich tłumaczy, które są zawarte w Septuagincie, które jest tłumaczeniem tekstu hebrajskiego na grekę. I uwaga, teraz dochodzimy do, powolutku do sedna. W Septuagincie greckie słowo deo, czyli to, o czym mówiliśmy, związać, jest użyte na przetłumaczenie hebrajskiego słowa asar. A słowo asar oznacza związać, przywiązać, uwięzić i uwaga, zabronić, ogłosić, że coś jest niezgodne z prawem. I greckie słowo luo, czyli rozwiązać, jest użyte do przetłumaczenia hebrajskiego słowa hitir, a słowo hitir oznacza rozwiązać, odwiązać, zwolnić, uwaga, pozwolić i ogłosić, że coś jest zgodne z prawem. I teraz najważniejsze znaczenie tych słów, które mają bezpośredni związek ze słowami Jezusa, czyli słowo asar oznacza zabronić, ogłosić, że coś jest niezgodne z prawem. A słowo hitir oznacza pozwolić, czyli ogłosić, że coś jest zgodne z prawem, czyli z Torą. Skąd wiemy, że Jezus miał to na myśli, mówiąc o związywaniu i rozwiązywaniu? Dobre pytanie? Dobre pytanie. Dlatego, kochani, że związywanie i rozwiązywanie było w Izraelu powszechnie praktykowane przez rabinów. Oni robili to bez przerwy, na co dzień. I każdy Żyd o tym wiedział i doskonale to rozumiał. Każdy rabin zajmował się związywaniem i rozwiązywaniem. A więc było to częścią życia wszystkich Żydów. Związywanie i rozwiązywanie w znaczeniu, uwaga, zabraniania, czyli ogłaszanie, że coś jest niezgodne z prawem, lub w znaczeniu pozwalania, czyli ogłaszania, że coś jest zgodne z prawem, było obowiązkiem i przywilejem rabinów. Przy ordynacji rabina wypowiadane były następujące słowa. To jest taka formułka, którą zawsze wypowiada wtedy. Posłuchajcie tej formułki. Ktoś kładł ręce na tego młodego człowieka, który miał być rabinem, i wypowiadał takie słowa. Niech naucza, niech naucza, niech rozsądza, niech decyduje w sprawach pierworodnego, niech decyduje, niech rozsądza. Poprzez niech rozsądza rozumiano, że ogłasza, co jest zgodne z prawem, co jest słuszne i właściwe oraz co jest niezgodne z prawem, czyli co jest niesłuszne i niewłaściwe. Dlatego rabini, a byli nimi głównie w czasach Jezusa faryzeusze, faryzeusze głównie byli rabinami, mogli ogłosić, że coś jest niezgodne z prawem, czyli niezgodne z Torą, i tego zabronić. Lub ogłosić, że coś jest zgodne z prawem, czyli Torą, i na to pozwolić. Czyli zabraniając czegoś, oni robili co? Innymi słowy, związywali. Pozwalając na coś, co robili? Rozwiązywali. I teraz, zanim wyjaśnimy sobie, skąd się wzięło związywanie i rozwiązywanie jeszcze, bo zaraz sobie wyjaśnimy, zobaczymy, co mógł zrozumieć Piotr, kiedy usłyszał te słowa. I dam ci klucze Królestwa Niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Co mógł zrozumieć Piotr? On, prosty rybak, w przeszłości, w przyszłości, on będzie mógł związywać i rozwiązywać. Czyli zabraniać albo pozwalać. Czyli robić coś, do czego mają prawo tylko kto?
Rabini.
Szok.
Za dużo, no.
Jezus daje Piotrowi władzę, która w Izraelu należała tylko i wyłącznie do rabina. A więc słowa Jezusa skierowane do Piotra, było to w pewnym sensie ordynacja na rabina.
Więcej, bo
niż w niebie. A do tego zaraz będziemy. Także dla Piotra, który wiedział, co to jest związywanie i rozwiązywanie, bo rabini wokół niego ciągle to robili. Ja mam związywać i rozwiązywać. Szok, nieprawdaż? Samo słowo rabi dosłownie znaczy mój mistrz albo mój nauczyciel. Słowo rabbi. Mój mistrz, mój nauczyciel. Czyli jeżeli ktoś do kogoś zwracał się rabbi, to mówił niejako mój mistrz. Tak? Po tym, kochani, co się wydarzyło w Cezarei Filipowej tutaj, czyli po tych słowach Jezusa, do Piotra, wszyscy apostołowie, nie tylko Piotr, bo Piotr był jednym z nich, i on wypowiadał się w imieniu innych, bo Jezus się zapytał do nich wszystkich, co wy o mnie myślicie? A Piotr odpowiedział, jak zawsze, no bo odpowiadał za wszystkich. Wszyscy apostołowie mogli poczuć się jak rabini. Każdy z nich mógł poczuć się, że jestem teraz rabbi. Bo jeżeli jeden z nich, Piotr, otrzymuje tę władzę, to każdy z nich mógł o sobie to teraz pomyśleć. Jestem rabbi. I mogli wzbić się, jak my mówimy, pychem. I teraz to niebezpieczeństwo, kochani, było absolutnie realne. To niebezpieczeństwo było realne. I teraz, ponieważ to niebezpieczeństwo było realne, posłuchajcie tego samego wersetu, który ja już dzisiaj cytowałem, ale teraz w nowym świetle. Mateusza 23:8. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi. Wy. Gdyby nie było podstaw ku temu, gdyby nie mieli takiej władzy, jako ma rabbi, do związywania i rozwiązywania, nie byłoby tego ostrzeżenia. Ale wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel was Chrystusa, wy wszyscy jesteście braćmi. Ten werset już dzisiaj czytaliśmy, ale patrzę na niego teraz głębiej, troszkę rozumiejąc, co się wydarzyło w Cezarei Filipowej. A teraz pytanie następne. Skąd się wzięło i czemu służyło związywanie i rozwiązywanie? Skąd się wzięła ta idea związywania, rozwiązywania i dlaczego? I najpierw chcę to pytanie skierować do was i chcę, żebyście mi powiedzieli, co myślicie na ten temat. Dlaczego myślicie, rabini związywali i rozwiązywali? Po co to robili? Możecie znowu porozmawiać chwileczkę, żeby tak nie siedzieć, tylko słuchać, tylko porozmawiać, dobrze? Przez chwilkę, a potem powiecie, co myślicie. Dobra, bardzo proszę. Porozmawiajcie troszkę.
Elitami, i oni byli znawcami prawa i oni je tam studiowali. I oni mieli jakby taką władzę no, sądowniczą, tak? Na tej wykładni mieli i oni na podstawie no, swojej doświadczenia, bo przecież, żeby być tym rabinem, to trzeba było być tym geniuszem, tym najlepszym z najlepszych, tak? No bo studiować całe lata i tak. I oni byli, mieli jakby temu i wiedzę i podstawę ku temu, żeby rozsądzać, czy to jest zgodne, czy nie zgodne.
Czy oni uważali siebie za najlepszych ludzi w tej roli?
No myślę, że tak.
Jako sędzia. Tak. Świetna myśl. Co jeszcze?
Powiedzą, że znali prawo, prawda? I przedstawicielami tego prawa nie mogli albo coś zezwolić na coś, albo zakazać, prawda? Lepiej uznani byli w tym. Tak. Ktoś lepiej znał prawo, może jak nie oni, prawda? Przystupiwali przez tyle lat. Czyli posiadali...
Na pewno. A dlaczego myślicie, było to potrzebne? Związywanie, rozwiązywanie. Dlaczego było to potrzebne? I czy to było w ogóle potrzebne? Czy to było niepotrzebne, a oni robili coś, co jest niepotrzebne? Czy to było konieczne, rozwiązywanie, rozwiązywanie? Czy niekoniecznie? Jak myślicie?
To muszą być w jakichś sprawach, prawda? Co się działo, no, coś, żeby powstrzymać ludzi, czy wyjaśnić coś, nie zezwalając na to. Może po prostu prowadzić właściwym drogą, prawda? Względem prawa Bożego.
Wykładnia. A wykładnia to było coś takiego, co jest już ostateczne. Nikt tego w zasadzie nie mógł podważyć. Bo tak jak w tym momencie jest tak, że Sejm mówi swoje, Sąd Najwyższy swoje, ale wykładnie powinien dać Trybunał. I to też jest właśnie taki, moim zdaniem, taki Trybunał. Ostatecznie to jest jego wykładnia.
Zatwierdzone,
niepodważalne. Absolutnie.
Jeszcze jakaś czasami może taka jest, czasami jest prawo oczywiście i tam je znają, ale mogą być różne interpretacje tego prawa.
O właśnie.
I czasami jest jakaś taka furtka i on wtedy mówi, tu możesz tak zrobić, a tu nie możesz.
No właśnie. Bardzo dobrze. I teraz tak, kochani. Tora, czyli nauka, zawierała bardzo wiele szczegółowych przepisów odnośnie życia i przykazań, ale uwaga, nie opisywała wszystkich możliwych problemów czy spraw. Nie opisywała. I uwaga, teraz czytam wam taki najważniejszy fragment z 5 Księgi Mojżeszowej, z 17 rozdziału, na podstawie którego faryzeusze uważali, zresztą Żydzi do dzisiaj uważają, że na podstawie tego fragmentu tutaj oni mają prawo do tego, żeby związywać i rozwiązywać. 17 rozdział 5 Mojżeszowej, od 8 do 13 będę czytać. I to jest fakt. Jeśli by za trudno było dla ciebie rozsądzić sprawy dotyczące przelania krwi, roszczeń majątkowych i obrażeń cielesnych jako sprawy sporne prowadzone w twoich miastach, to wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które wybierze Pan, Bóg Twój, i przyjdziesz do kapłanów, lewitów i do sędziego, który będzie wtedy urzędował, i zapytasz się, a oni ogłoszą ci wyrok zgodnie z prawem. A ty postąpisz zgodnie z wyrokiem, jaki ci ogłoszą z miejsca, które wybrał Pan, i starannie wykonasz wszystko tak, jak cię pouczą. Postąpisz zgodnie z pouczeniem, jak cię pouczą, i zgodnie z prawem, jak oni orzekną. Nie odstąpisz od wyroku, jak ci oznajmili, ani w prawo, ani w lewo. A jeśli ktoś w zuchwalstwie swoim nie usłucha kapłana, będącego tam na służbie u Pana Boga Twego, lub sędziego, to ten człowiek poniesie śmierć. Słyszeliście? I wyplenisz to zło z Izraela. I usłyszy o tym cały lud i będzie się bał, i już zuchwale nie postąpi. Czyli były sprawy sporne, bo nie były wyraźnie opisane w Torze. I wtedy osobą rozsądzającą, jak należy postąpić, był urzędujący sędzia lub kapłan albo lewita. I to on wydawał wyrok zgodnie z prawem, czyli zgodnie z Torą, i wyrok ten był wiążący. Władza sędziowska, sędziego, miała umocowanie w niebie, czyli w Bogu. Tak jak sędzia postanowił na ziemi, tak jego postanowienie i wyrok był wiążący w niebie. Z tego fragmentu Biblii właśnie rabini, a w tym faryzeusze, czerpali w swoją władzę do związywania i rozwiązywania. Teraz, kochani, wiedząc już o tym, posłuchajmy jeszcze raz słów Jezusa w tym kontekście. Posłuchajcie. I dam ci klucze Królestwa Niebios, czyli powiedzieliśmy, że tutaj Jezus objawia, że jest Bogiem, i cokolwiek zwiążesz, czyli zabronisz na ziemi, będzie związane, czyli zabronione i w niebie, czyli za tobą stoi kto? Bóg. A cokolwiek rozwiążesz, czyli pozwolisz na ziemi, będzie pozwolone, rozwiązane i pozwolone w niebie. Czyli za twoimi decyzjami stoi Bóg. I teraz dam kilka przykładów. Tora mówi w 5 Mojżeszowej 22:8. Słynny fragment, który pewnie wszyscy znamy. Jeżeli zbudujesz nowy dom, to postaw na dachu poręcz, abyś nie sprowadził na swój dom krwi, gdyby ktoś z niego spadł. Tak? Ale czy Tora podaje, jaka musi być ta obręcz? Czy ta poręcz? Nie mówi. I do tego potrzebny jest specjalista. Tak? Który by nam to zmierzył, określił i stworzył takie prawo budowlane, tak? No właśnie. I uwaga, rabini ustanowili, że poręcz musi mieć przynajmniej 2 łokcie wysokości, czyli gdzieś około metra na naszą miarę, i musi być na tyle silna, stabilna, żeby utrzymać ciężar człowieka. I takie prawo ustanowili, czyli związali ludzi, związali Żydów takim prawem. Czyli dali dokładną wykładnię Tory w tej dziedzinie, żeby tak będzie postępować, że poręcz musi być taka wysoka i musi być taka silna, żeby utrzymała ciężar człowieka. Bo Tora tego nie precyzuje. Tora nie podaje szczegółowo wszystkich przepisów budowlanych, lecz podaje jeden przykład, który wskazuje, że domy należy budować tak, żeby były bezpieczne. Amen? I właśnie na podstawie tego później rabini tworzą całe przepisy dotyczące, jak budować. Na podstawie ogólnych przykazań i przepisów Tory rabini szczegółowo określali przepisy dla Żydów. I w ten sposób rabini związują ludzi prawem, które oni ustanowili na podstawie Tory, i to prawo ustanowione przez rabinów jest dla Żydów jakie?
Wiążące.
Wiążące. To prawo ustanowione przez rabinów jest dla Żydów wiążące. I w ten sposób oni związali. Inny przykład. Tora mówi w 2 Mojżeszowej 22:6: jeżeli wybuchnie ogień i obejmie ciernie, i potem spali się stóg, albo zboże na pniu, albo pole, to wynagrodzi szkodę ten, kto wzniecił ogień. Kto wzniecił ogień? Oczywiście ogień mógł się zaproszyć, jak to mówimy, zaproszyć z rozpalonego ogniska. W tamtych czasach ogniska dość często rozpalano. Ale ten przepis nie oznacza, że dajemy odszkodowanie tylko wtedy, kiedy przypadkiem, chcący czy niechcący, kogoś podpaliliśmy. Z tego rabini wyciągają wniosek, że ten przepis oznacza, że jeżeli sprawiliśmy komuś, tak, albo wyrządziliśmy szkodę, obojętnie w jakikolwiek sposób, to powinniśmy tę szkodę naprawić. Nie tylko chodzi o podpalenie. Rozumiemy. Czyli rabini na tej podstawie później związywali ludzi prawem i mówili, że w takiej sytuacji będzie tak, w takiej sytuacji będzie tak. I szczegółowo określali, co ma być i kiedy. Czyli związywali. Inny przykład. Tora mówi w 2 Mojżeszowej 20:10, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Czyli jest zakaz pracy związany z sabatem. Ale czy Tora podaje definicję pracy? Czyli czy mówi, co pracą dokładnie jest, a co pracą dokładnie nie jest?
No nie.
Nie, nie podaje. Nie podaje, nie podaje. A więc rabini zdecydowali, co pracą jest, a co pracą nie jest. Czyli jakie czynności są pozwolone, czyli rozwiązane, a jakie czynności są zabronione, czyli związane. Dam wam jeden przykład. Ustalili na przykład, że w sabat można przejść tylko odcinek równy 2000 łokci.
To rabini ustalili.
Tak. Czyli 800 metrów. Czy w czasie sabatu można było zrobić taki odcinek, pieszo przejść 800 metrów. I każdy dłuższy odcinek to już będzie praca. Czyli łamanie sabatu. I teraz to obowiązywało i to było zwyczajem żydowskim. I jeszcze w Ewangelii czytamy, znaczy w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 1, wersycie 12, po dnie powstąpieniu, czytamy, 1:12 Dzieje Apostolskie, wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi na jeden sabat. Tak. W odległości drogi na jeden sabat. Czyli 2000 łokci. Nie wolno było więcej. Tak nawiasem już nie wchodzimy w szczegóły, bo ludzie tam szukali sobie i rabini też szukali rozwiązań, jak można to wydłużyć. Ale nie wchodzimy w to w tej chwili. I dam wam jeszcze inne przykłady związywania i rozwiązywania, czyli zabraniania albo pozwalania. W czasie wojny z Wespazjanem, czyli w czasie tej wojny, wskutek której Jerozolima została zburzona i świątynia została zburzona, rabini zabronili noszenia girlandów dla pana młodego na ślubie i grania na dzwonkach. A wcześniej zawsze na ślubie nosili girlandy i grali na dzwonkach. Później nie wolno było w czasie tej wojny. A w czasie buntu Bar Kochba zabronili noszenia panny młodej w lektyce. Wcześniej zawsze panna młoda na weselu była noszona w lektyce. A później rabini związali to i powiedzieli, że od tej pory nie wolno. Inne kilka małych przykładów. Weźmy sobie taką sytuację, że ktoś złożył ślub, że nie będzie pić mleka. Bo Żydzi bardzo często składali śluby, czyli tak zwane przysięgi. No dobrze, ale jeżeli nie będzie pić mleka, czy może pić serwatkę? No właśnie. I zgłaszano się do rabinów i rabini w tym momencie pozwalali. Powiedzieli, że serwatkę pić możesz. Ktoś złożył ślub, że nie będzie jadł mięsa przez jakiś okres czasu. Ale czy może pić rosół? I znowu rabini określili, czy może, czy nie może. Czy wolno, czy nie wolno. Albo ktoś złożył ślub, że nie będzie pił wina. No to powstaje pytanie, czy może jeść potrawy gotowane na winie? I tak dalej. To są szczegóły, których Tora nie reguluje. Tego w Torze nie znajdziemy. Ale znając Torę, ogólne przepisy Tory, rabini na tej podstawie związywali i rozwiązywali, czyli pozwalali albo zabraniali i tworzyli cały system zasad i przepisów. I teraz zadam wam pytanie, kochani. Czy Jezus, jak był na ziemi, czy On związywał i rozwiązywał? Czy On związywał i rozwiązywał? Zanim jeszcze spotkał się z apostołami w Cezarei Filipowej i powiedział do Piotra, co zwiążesz, będzie związane, zwiążesz, rozwiązane. Czy on sam to robił wcześniej? Tak? Jakiś przykład?
Na przykład rozwiązał język
W innym znaczeniu. Bo to mówimy o uzdrowieniu. Tak, jak najbardziej. Ale w tym znaczeniu rabinistycznym.
Uzdrowił w sabat.
W zdaniu rabbi nie słyszy.
Na przykład jak kłosy.
Ja on tego chyba stosował się do tego.
W znaczeniu rabbi nie słyszy, tak jak wam powiem, czyli pozwalanie i zabranianie.
Na przykład w sabat jadł zboże, to pewnie było nie pozwolone.
Rąk nie myli przed tym.
O, właśnie. Pozwolił, że można jeść jedzenie nieumytymi rękoma. Czyli co zrobił? Co zrobił? Związał czy rozwiązał?
Rozwiązał.
Dajcie inne przykłady.
No, rozmawiał z kobietą.
Rozmawiał z kobietą. Mówimy o Samarytance.
Bo Żydzi nie rozmawiali.
Żydzi nie rozmawiali.
Z kobietami.
Tak, tak, tak. Oczywiście całe mnóstwo związań i rozwiązań, całe mnóstwo znajdziemy w kazaniu na górze. Całe mnóstwo. Zacytuję wam kilka przykładów. Mateusza 5,22 i dalej. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. To jest interpretacja znana w tamtym czasie. A ja wam powiadam, i teraz co, Jezus tutaj zwiąże czy rozwiąże?
Rozwiąże?
Posłuchajcie. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A każdy, kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Co Jezus zrobił? Związał czy rozwiązał? Związał. Czyli Jezus związał, czyli zabronił gniewać się, nie tylko zabijać, ale zabronił gniewać się na brata, mówić mu racha. To słowo racha mniej więcej mogło oznaczać bezwartościowy, tak jakbyśmy do kogoś powiedzieli racha, czyli ty bezwartościowy, głupi prostaku. Zabronił to mówić i zabronił mówić głupcze. Czyli związał, zabronił. W Mateusza 5,27-28 słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz tu założył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Co Jezus zrobił? Związał czy rozwiązał? Związał.
Mogę pytanie, Andrzej, ale chodzi o to, o tą wykładnię tych rabinów, ale każdy z nich osobno miał jakąś wykładnię, czy oni wszyscy, jak gdyby do kupy, mieli taką wykładnię? Odnośnie tego przykładowo rozsądno. Czy to jest... u każdego osobna jakiegoś rabina, który on ustanawiał to, że można jeść rozsądną, czy to było dla wszystkich już wykładnie?
A więc tak. Sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana.
Bo ja już był sam.
Dobrze, ale posłuchajcie, szybciutko, tak troszeczkę na to pytanie odpowiem. Nie w pełni, tylko troszeczkę. Otóż Żydzi mieli zwyczaj tworzenia prawa na podstawie precedensu, tak jak się to dzieje w niektórych kodeksach prawnych dzisiaj. Precedens. Czyli zawsze było tak, że jeżeli jakiś wielki rabbi kiedyś w przeszłości, na przykład 200 lat temu, miał taki przypadek, ale jest to jakiś wielki rabbi, i on rozstrzygnął w takiej sytuacji, że taka jest wykładnia, a nie inna. Wtedy w następnych latach i stuleciach wszyscy następni rabini to powtarzali i powiedzieli, powoływali się na tą decyzję, na tego rabiego, że tak tamten postąpił, do tej pory wszyscy tak postępują.
To było zapisane.
Tak, i to było później, znaczy to było przekazywane ustnie jako tradycja. To było zapisane dopiero w 200 roku po Chrystusie w takiej księdze zwanej Miszną. A wcześniej oni przekazywali to sobie ustne i oni uczyli się tego na pamięć, tych wszystkich przepisów rabinistycznych, uczyli się tego na pamięć. Czyli mieli taką zasadę, że jeżeli jakiś wielki rabbi to ogłosił, to później oni powtarzali. Bo jeżeli jakiś rabbi musiał stworzyć nowe prawo, czyli sprzeczne z decyzją rabiego wcześniejszego, no to w tym momencie było to trudne, czasami wręcz niemożliwe. I takim organem najwyższym był Sanhedryn. To była rada naczelna, i w Sanhedrynie najwięksi rabini zasiadali i tak zwane najtrudniejsze przypadki tam zawsze kierowano. I wtedy wyrok tego Sądu Najwyższego, czyli wyrok Sanhedrynu, był wiążący dla całego Izraela. Jeżeli tam zapadła decyzja, wtedy już nikt nie mógł z tym polemizować. Natomiast pomiędzy poszczególnymi rabinami czasami były inne interpretacje. Tak jak z tym Rosołem ja opowiadałem. Jeden rabi powiedziałby, bo to jest drobna sprawa, do Sanhedrynu się z czymś takim nie idzie. Jeden rabin by powiedział, że rosół może wybić, że mięsa nie będziesz jadł, drugi rabin powiedziałby inaczej. A więc między nimi były różnice interpretacyjne, natomiast tam, gdzie były różnice interpretacyjne, oni kierowali to do wyższej instancji. Ale teraz tak, Jezus jest, no, my wiemy, że jest rabinem nad wszystkich rabinów.
Amen.
Jest nauczycielem nad wszystkich nauczycieli. A więc jego związania i jego rozwiązania są też dla nas dzisiaj jakie? Wiążące. Amen?
Amen.
decyzja, czyli opinia Jezusa o czymś jest dla nas najważniejsza. My się uczymy, patrzymy na opinię rabinów, patrzymy, co oni robili, wyciągamy z tą wnioski, widzimy, że niektóre ich opinie były złe, bo Jezus to podkreślał, zaraz do tego dojdziemy, ale najważniejsze, zawsze wiążące dla nas, będzie opinia Jezusa Chrystusa i tak nawiasem, o czym będziemy za tydzień opowiadać, decyzje Jego apostołów, ponieważ On im dał tę władzę związywać i rozwiązywać. I następny przykład. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Taka była wykładnia. A ja wam powiadam. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I co Jezus zrobił? Związał. Czyli ogłosił jako obowiązujące, że teraz wy, moi uczniowie, będziecie kogo kochać? Nieprzyjaciół. Macie już to w obowiązku. Czy nałożył ten obowiązek na swoich uczniów? Związał. Mateusz 15:20, mówiłaś już o tym wcześniej przed chwilką, to właśnie kara człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kara człowieka, czyli rozwiązał tutaj rozwiązał, czyli pozwolił jeść jedzenie nieumytymi rękoma. Jeżeli przyszli kusić go faryzeusze z tym pytaniem, czy płacić cesarzowi podatki, czy nie płacić, to oczywiście tam był problem polegający na tym, że cesarz uważał się za Boga. I teraz dawać pieniądze Bogu obcemu dla Żyda, mogłoby to oznaczać, że jest to akt bałwochwalstwa. Jest to akt bałwochwalstwa, ale oni mieli różne opinie na ten temat. Teraz co mówi Jezus Chrystus? Co mówi Pan? Czy związał, czy rozwiązał? Posłuchajcie. On zaś rzekł do nich, oddawajcie więc cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co jest Boże. Czy Jezus rozwiązał? Czy pozwolił płacić podatek cesarzowi, który uważał się za Boga? Czy Jezus pozwolił, ponieważ jego zdaniem nie było to bałwochwalstwo. Pozwolił. I jak będziemy czytać z tą świadomością wypowiedzi Jezusa, to w Ewangeliach znajdujemy multum, olbrzymie multum sytuacji, gdzie Jezus związywał i rozwiązywał. Związywał i rozwiązywał. W sumie oczywiście najczęściej związywał. Najczęściej związywał. Najczęściej zabraniał, zakazywał. A czasami rozwiązywał, czyli pozwalał na coś. Jezus jest ze swoimi uczniami i uczy ich właściwego związywania i rozwiązywania, czyli właściwej interpretacji Tory, kiedy oni jeszcze prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy, że w przyszłości sami będą to robić. Nie wiedzieli jeszcze tego. A On już z nimi był i mówił, że tutaj tak trzeba postąpić, tutaj tak.
Tak jak teraz mówimy, tak postąpić, albo tak postąpić.
Amen. Mateusz 15:3-6. Posłuchajcie. A on odpowiadają rzekli. A dlaczego to wy przestępujecie przekazanie Boże dla nauki waszej? To mówi Jezus do faryzeuszy, czyli do rabinów. Wszak Bóg powiedział, czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu i matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Czy Jezus tutaj krytykuje rabinów za ich złą praktykę związywania i rozwiązywania. W tym przypadku zrobili to źle. Źle zrobili. Rabini rozwiązali, zobaczcie, czyli unieważnili przykazanie Boże na rzecz swojej nauki. Czyli zrobili to źle. W Mateusza 23:4 czytamy o nich, Jezus się wypowiada, bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie. No oni ciągle związywali, czyli ciągle nakazywali coś. Ale sami nawet palcem swoim nie chcą ruszyć. Czyli robili przykazania dla ludzi, nie dla siebie. Czyli byli tą kastą lepszą, która nie musi. Czy Jezus krytykuje rabinów, którzy związują, czyli nakazują ludziom wykonywanie olbrzymiej liczby przepisów? Tych przepisów stworzonych przez rabinów było tak wiele, że regulowały one każdą sferę życia. Nawet jak wstajesz z łóżka, to faryzeusze nauczali, że jak wstajesz z łóżka i buty twoje stoją przy łóżku, to najpierw musisz prawą nogę włożyć do prawego buta. A jeżeli but jest związany, to nie możesz go zawiązać, tylko włożyć do prawego buta prawą nogę. Nie zawiązywać jeszcze. Potem trzeba włożyć lewą nogę do lewego buta i nie zawiązywać. Potem, jako trzeci, jako już trzecia czynność, schylasz się i zawiązujesz prawy but, a na końcu, jako czwarta czynność, zawiązujesz lewy but.
Super.
Już do tego dochodziło. Cześć dla rabina była tak wielka, że i posłuszeństwo wobec rabina było tak ważne. Jest takie powiedzenie do dzisiaj, że jeżeli rabi ci powie, że twoja lewa ręka to jest twoja prawa ręka, a twoja prawa ręka to jest lewa ręka, to masz mu uwierzyć. Masz mu być posłuszny. Do tego stopnia to dochodziło. I do dzisiaj tak jest u niektórych Żydów. I teraz tak, uczniowie Jezusa znali przepisy rabinów. I widzieli, i słyszeli, jak Jezus się do nich ustosunkowuje. I w ten sposób uczyli się, na czym polega właściwe związywanie i rozwiązywanie. Bo przyjdzie czas, jak Jezus odejdzie, że oni sami będą to robić. Ale o tym chcę wam opowiedzieć w przyszłą niedzielę. Jak uczniowie Jezusa wykonywali to polecenie, które tutaj Jezus dał Piotrowi. I to jest strasznie ważne dla naszej wiary, żeby zrozumieć, co oni robili i jak robili. Będziemy analizować głównie jeden z najważniejszych rozdziałów, który jest w dziejach apostolskich, który często pomijamy. Rozdział 15. Tak nawiasem, moja sugestia i moja prośba do was, żebyście przed przyszłą niedzielą przeczytali sobie szczegółowo i pomyśleli nad rozdziałem 15 dziejów apostolskich.